Rozdział pierwszy. Czary-mary, czyli co się stało z naszą miłością.
Nie każdy kryzys, który dopadł nasz związek, jest niepokojący. Niektóre z nich są naturalne i nieuniknione. Dopadają każdą parę, choć nie każda chce się do nich przyznać, zarówno przed otoczeniem, jak i przed sobą samą. Najpopularniejszy kryzys polega na tym, że kończy się miłość. Wróć, kończy się zakochanie, które z miłością ma niewiele wspólnego. Zanim jednak opowiem więcej o najważniejszym kryzysie każdej relacji, chcę się zmierzyć z kilkoma mitami i faktami związanymi z zakochaniem i konceptem miłości romantycznej. Nawet jeżeli byliście w stanie zakochania dawno temu za górami, za lasami, udajcie się proszę ze mną na krótką wycieczkę jego szlakiem w przeszłość, bo wbrew pozorom echo zakochania niesie się w naszych związkach przez długi czas i wyrządza szkody na różnych poziomach.
Magia zakochania.
Zakochanie, czyli stan ekstazy i erotycznego oszołomienia drugą osobą, porównywane jest do narkotykowego haju. W tym okresie w naszym mózgu imprezę urządza sobie PEA, czyli fenyloetyloamina. Nakłada nam na nos różowe okulary i zalewa uczuciem euforii, mocy, omnipotencji, pożądania. Aktywuje do zabawy też inne neuroprzekaźniki, np. serotoninę, noradrenalinę, dopaminę. Wszystkie tworzą koktajl niesamowitych doznań, entuzjazmu, uniesienia, podekscytowania, optymizmu. Jesteśmy wulkanem energii. Odurzeni zakochaniem idealizujemy drugą osobę. Każda jej cecha jawi nam się jako znakomita. To, co otoczenie uznaje za chaotyczność, my widzimy jako cudowną spontaniczność. Dostrzegana przez innych arogancja nam jawi się jako urzekająca pewność siebie. Wytykaną przez innych skłonność do nadużywania alkoholu nazywamy umiejętnością dobrej zabawy i wewnętrznego luzu. Tracimy granice ego. Pragniemy być jednością z obiektem naszego zakochania. Obsesyjnie o nim, o niej myślimy, przepełnieni euforią na jego jej widok, rozdzierającym smutkiem i tęsknotą, gdy jest daleko. Znamy to uczucie, bo zostało zapisane w naszej pamięci dawno temu. Tak czuliśmy się bowiem jako istoty, które dopiero przyszły na ten świat. Noworodek i wczesne niemowlę nie ma wewnętrznych granic, nie odróżnia siebie od świata. Ono jest światem. Gdy noworodek drze się w niebogłosy drze się świat. Gdy niemowlę jest głodne, głodny jest cały świat. Najbardziej stopione jest z matką lub innym głównym opiekunem, ba, postrzega ją jako swoje przedłużenie, coś w rodzaju niezwykle ruchliwej kończyny, za pomocą której podsuwa sobie pierś lub butelkę, gdy poczuje głód, i ramiona, w które może się wtulić, gdy ogarnie je potrzeba dotyku. Wszechmocne niemowlę, pan i władca świata. Doprecyzujmy, czyli matki, która jest dla niego całym światem. Świata nim zauroczonego i będącego na każde jego zawołanie. Nawet gdy król jest nagi, choć przekonany, że odziany w wyjątkowe i nowe szaty cesarza. Co ciekawe, niektórzy nigdy z tych omnipotencyjnych i narcystycznych fantazji nie wyrastają. Do tego jeszcze wrócimy na dalszych etapach naszej wycieczki. Podsumujmy więc myśl, która będzie do nas w tej opowieści wracać pod różnymi postaciami. Stan zakochania z charakterystyczną dla niego fuzją z drugim człowiekiem odpala nam w głowach program symbiotycznej relacji z rodzicem z czasów wczesnego dzieciństwa. Łączy się z nim poczucie, że teraz uda nam się wreszcie zaspokoić wszystkie potrzeby, które wtedy nie do końca zostały zaspokojone. Wtedy, czyli gdy rodzic miał awarię i nie robił wszystkiego, czego od niego oczekiwaliśmy. Niestety to iluzja, bo nigdy nie wrócimy już do krainy mlekiem i miodem płynącej. Nawet jeżeli popkultura będzie próbowała nam to wmówić.
Jak się zakochać?
Przy okazji mała dygresja. Mówi się, że zakochanie spada na nas jak grom z jasnego nieba, ale to nieprawda. Bo żeby się zakochać, muszą zostać spełnione dwa warunki. Przeżycie pobudzenia fizjologicznego pod wpływem kontaktu z drugą osobą, z szybszym biciem serca, motylami w brzuchu, mrowieniem ciała, chęcią utonięcia w jego jej oczach itd. oraz interpretacja tego pobudzenia jako zakochania. Jeżeli więc przy kimś czujemy się rozanieleni i ożywieni, ale nie zinterpretujemy tego jako zakochania, nie zakochamy się. Słowem, żeby w naszym brzuchu zaczęły trzepotać motyle, musimy je najpierw złapać do siatki i rozpoznać w nich bielinki zakochanielinki. Żebyśmy mogli patrzeć na świat w różowych okularach, musimy nałożyć te marki Dolce & Zakochana. Jeżeli więc zorientujemy się, że śledzi nas amor ze skierowaną w nas strzałą, zróbmy na chwilę stopklatkę i zastanówmy się, czy chcemy zostać trzepnięci zawartością tejże strzały? Czy to dobry moment, żeby się zakochać? Może jesteśmy w związku z kimś innym? A może obiekt naszego zainteresowania jest w związku z kimś innym i możemy czuć się z tym jako osoba trzecia niekomfortowo? A może jesteśmy krótko po rozstaniu z całą paletą trudnych emocji, które warto po kolei przeżyć, żeby w żadnej z nich nie utknąć na zawsze? Warto poprzyglądać się temu wszystkiemu, dopóki jeszcze jesteśmy trzeźwi, czyli w naszym mózgu żadne neuroprzekaźniki nie urządziły sobie jeszcze balangi. Może też być oczywiście tak, że dojdziemy do wniosku, że tak, chcę się zakochać. Powtórzmy więc tę prawidłowość. Żeby się zakochać, trzeba najpierw poczuć silne emocje, następnie ponurzać się w nich, oddając na przykład fantazjom i wyobrażeniom z udziałem tej osoby, a następnie zinterpretować to podekscytowanie lub rozmarzenie jako stan zakochania. Jeżeli zaś powiemy amorowi, hola hola, gdzie mi z tą strzałą, na razie nie jestem gotów, to wierzcie mi, zniknie. Oczywiście wróci nie raz. Jako absolwent różnorakich kursów doskonale zna techniki wpływu i perswazji. Przez kilkanaście dni będzie nas nagabywał i mamił obietnicą życia nie dość, że bez bólu, to jeszcze w euforii. Oczywiście nie doda cwaniaczek, że wiąże się to z ryzykiem nieodwzajemnienia zakochania, co może wywołać gwałtowne i bardzo bolesne kłucie w sercu. W umowie zapisze małym druczkiem, że nie ponosi odpowiedzialności za osoby trzecie, będące uczestnikiem tego procesu, na przykład te, z którymi pomyli nas nasz obiekt i zamiast w nas zakocha się w nich. Nie powie też, że każde zakochanie kiedyś się skończy. A my, słuchając go oczarowani, stojąc u progu spełnienia naszej fantazji o powrocie do raju, w jednej dłoni dzierżąc przepustkę do Edenu, drugą dłonią już będziemy podpisywać pakt z amorem.
Mit romantycznej miłości i jego skutki.
Mit romantycznej miłości, amora i spółki powoduje dużo zamętu, bo próbuje wmówić nam coś, co z rzeczywistością ma niewiele wspólnego. Po pierwsze, że jeżeli mamy do czynienia z prawdziwą miłością, to stan zakochania będzie trwał w niej wiecznie. Po drugie, że w ramach jednej relacji możemy zaspokajać wszystkie potrzeby i pragnienia. Ciekawie opowiada o tym w swoich wykładach i książkach psychoterapeutka Esther Perel, zwracająca uwagę na to, że kierując się ideałem miłości romantycznej, oczekujemy, że związek ma nam dać cały pakiet korzyści. Przyjaźń, bezpieczeństwo emocjonalne, finansowe, świetny seks, niegasnące pożądanie, stymulację intelektualną, rekreacyjną. Tymczasem niemożliwe jest, żeby jedna osoba była dla drugiej gwarantem zarówno bezpieczeństwa, jak i dreszczyku ryzyka, przewidywalności i ekscytacji, dostępności i pociągającej niezależności. A właśnie taki obraz próbuje nam sprzedać ów mit. Mit miłości romantycznej popycha ludzi do ciągłego szukania prawdziwej miłości, przez co regularnie, co kilka miesięcy lub lat, budzą się z retorycznym pytaniem: dlaczego z tymi mężczyznami, kobietami, zawsze musi być coś nie tak? Ewentualnie, co jest ze mną nie tak, że kolejny związek mi się nie udaje? Przy okazji warto wiedzieć, że ów koncept jest w miarę młody. Narodził się w XIX wieku i został wypromowany przez ówczesnych pisarzy i bajkopisarzy. w XX wieku rozbudowane i utrwalone w kulturze masowej za pomocą filmów, seriali, teledysków, gazet, magazynów. W XXI wieku do wszystkich wymienionych przed chwilą nośników idei miłości romantycznej, która dopada nas znienacka i która jest początkiem każdego związku i która może trwać wiecznie, o ile jest prawdziwą miłością, doszły jeszcze internet i media społecznościowe, w których zakochani wiodą prym. Zbierają więcej polubień, udostępnień, lepiej czytają się i oglądają się niż zwykłe życie zwykłej pary. I chociaż zdecydowana większość z nas ma już za sobą etap zakochania, więc doświadczyła na własnej skórze tego, że ono w pewnym momencie mija, wciąż chcemy wierzyć, że zakochanie może trwać wiecznie i rozczarowujemy się, gdy się kończy.
Kiedy mija zakochanie?
Jeszcze niedawno uskrzydleni, kilka metrów nad ziemią, niewidzący świata poza sobą, prawie wszystko chcieliśmy robić razem. Dziś coraz częściej skręcamy w samodzielność. Kiedyś jednomyślni, dziś poróżnieni. Wcześniej nierozłączni, dziś pochłonięci aktywnościami, w których nie ma miejsca dla drugiej osoby. Samotny spacer, bieganie, wieczór z książką, wyjście ze znajomymi. Kiedyś wpatrzeni w siebie jak w obrazek, dziś mamy nowy obraz sytuacji. Kiedyś byłaś inna. Zmieniłaś się. Nie poznaję cię. Dlaczego nie jest tak jak dawniej? Jakby ktoś zdjął z naszych okularów różowy filtr. Miłosna gorączka opada. Banalne 36,6. Nagle okazuje się, że nie wystarczy już jego dłoń na jej kolanie, by ciało przebiegł dreszcz. Że ona nie biegnie do niego jak na skrzydłach, pokonując wszelkie przeciwności losu. Że nie są przepełnieni euforią, gdy są razem i przeraźliwą tęsknotą, gdy są osobno. Zamiast tego ogarnia ich rozpacz. Co się stało z naszą miłością? Pytają z rękami uniesionymi do góry. I wtedy wchodzę ja cała w literkach i wypalam. Jaką miłością? Miłość się nie skończyła, bo ona nawet jeszcze się nie zaczęła. Skończyło się co najwyżej zakochanie. A to, czy miłość rozpocznie się i jak długo będzie trwała, zależy od naszej decyzji. Tego, czy chcemy kochać i być w tym związku oraz czy będziemy o tę relację i o siebie w tej relacji dbać. Bo miłość to głównie kwestia decyzji płynącej z głowy, a nie uczuć płynących z ciała. Zanim jednak o tym opowiem, pozwolę sobie jeszcze na jedną adnotację.
Kiedy mija zauroczenie.
Warto odróżnić koniec zakochania od końca zauroczenia. Zauroczenie to bycie pod urokiem drugiej osoby, a urok, tak jak i czar, może prysnąć nagle i nieoczekiwanie. Tak jak zakochanie ma prawo się skończyć i przeistoczyć w miłość, tak gdy kończy się zauroczenie, może to oznaczać, że i zakończy się nasza relacja. Może pod wpływem jakiegoś słowa, homofobicznej i seksistowskiej opinii, absolutnie niezgodnej z naszymi wartościami, lub zachowania, gdy w łóżku nasze nie jest odebrane jako tak, bądź nawyku, uzmysławiamy sobie, że nasz obiekt codziennie pije alkohol. Konfliktu wartości, gdy okazuje się, że nasz wybranek, wybranka nie ma na liście priorytetów, uczciwości i bezwstydnie kłamie jak z nut. Skonfrontowani z określonym zachowaniem drugiej osoby, doznajemy iluminacji i czar pryska. Wiemy, że nie chcemy tworzyć związku z kimś takim. Różnica zdań, zachowań, postaw, wartości, która nas dzieli, jest nie do pogodzenia. Wcześniej nie zdawaliśmy sobie z tego sprawy, bo nie było sytuacji, w których ta różnica się ujawniła. Teraz, gdy jest na wierzchu, czar pryska. Pozamiatane, miotło czarownicy. Królewicz okazuje się żabą, a księżniczka ropuchą. Żeby jednak sprawę nieco skomplikować, dodam, że w momencie, w którym czujemy, że zauroczenie mija, warto sprawdzić, czy nie jesteśmy przypadkiem pod wpływem czaru mechanizmów obronnych, które również zaklinają naszą rzeczywistość. O nich opowiadam więcej w rozdziale Mechanizmy obronne. Podsumujmy więc ważną myśl. Tak jak zakochanie głównie dzieje się, tak miłość jest intencjonalna i jest pochodną wyboru. Czy chcę być z tą osobą? Jaką podejmuję decyzję po tym, jak wyszliśmy z etapu zakochania, w którym niczym w transie idealizowaliśmy i siebie nawzajem, i nasz związek, i weszliśmy w nowy etap, w którym wyraźnie i klarownie widzimy siebie samych, siebie nawzajem i nasz związek. Osoby w zdrowym związku rozumieją, że zakochanie i miłość to dwie zupełnie różne sprawy. Zakochanie upija, miłość otrzeźwia. Zakochanie wprowadza ich w magiczny trans. Pod wpływem chemii mózgu idealizują i siebie, i rzeczywistość. Pod wpływem aktywacji wspomnień z dzieciństwa wierzą, że spełniła się ich fantazja o spotkaniu osoby, która potrafi czytać im w myślach, odgadywać pragnienia i zaspokajać wszystkie potrzeby. Miłość jest aktem woli. Wymaga od nich podjęcia świadomej decyzji i działania. Czy po tym, jak oprzytomnieliśmy, chcemy siebie pokochać? Czy jesteśmy gotowi pracować nad naszą miłością?